Drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie, drodzy słuchacze Katolickiego Radia Podlasie, zwłaszcza ci, którzy łączą się z nami cierpiąc, przeżywając dramat swojej choroby, ciężar swojego krzyża. Dzisiaj zechcemy połączyć w naszej myśli, w naszej homilii temat rodziny, jednocześnie Pawłowe, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Pozwólcie, że zacznę od nawiązania do tajemnicy Bożego Narodzenia. Co prawda mamy już okres zwykły w roku liturgicznym, niemniej wystrój naszego sanktuarium, tak jak to tradycja pozwala, do 2 lutego jeszcze bożonarodzeniowy. Co nam mówi betlejemski żłóbek? O czym nam mówi Bóg złożony do żłóbka w sianie? Autor listu do Hebrajczyków powie, że wielokrotnie na różne sposoby Bóg szukał człowieka. Ale jesteśmy też świadkami tego, że wielokrotnie na różne sposoby człowiek szuka Pana Boga. Kiedy patrzymy na rozwój ludzkiej kultury, na rozwój ludzkiej myśli, religii, to widzimy, że te wyobrażenia o Bogu są bardzo różne w różnych religiach, w różnych kulturach. I mówimy, że nie każda religia jest równorzędną drogą. Nie każda religia jest drogą równoprawną. Każda religia jest drogą szukania Boga, ale nie jest drogą równorzędną. Tak jak niekiedy słyszy się, i to zgrozo czasami od ludzi wierzących, nieważne jak się wierzy, w co się wierzy, aby się wierzyło, to właśnie betlejemski żłóbek mówi nie. Dlaczego? Bo oto z tych wszystkich wyobrażeń, które człowiek ma o Bogu, oto tych wszystkich swoich myśli, swoich poszukiwań, Bóg daje najpełniejszą definicję w osobie Jezusa Chrystusa. I co nam Bóg mówi w osobie Chrystusa? Oto Pan na poczcie porodzi syna i nazwał go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. To nie jest Bóg obcy. To nie jest Bóg, który gdzieś w górze, na chmurach, siedzi sobie, stwarzając świat i tym światem się nie interesuje. To nie jest Bóg, który człowieka ciągle kontroluje, sprawdza, doświadcza. To nie jest Bóg, który jest Bogiem zazdrości. O to, żeby broń Boże nam się nie udało w życiu. Żebyśmy nie zrobili dobrych interesów, dobrych biznesów, tylko żebyśmy cały czas krzyże mieli. To nie jest taki Bóg. A co nam mówi Bóg w Jezusie Chrystusie? Jestem Bogiem z wami. A nawet więcej. Nie ma takiego momentu, takiej sytuacji w twoim życiu, żebym nie był Bogiem z tobą. Ten żłóbek betlejemski wpisany jest całe bóstwo Boga, który zrezygnował ze swojego bóstwa, tak można powiedzieć, wyrzekł się w pewnym sensie, tak można powiedzieć, swojego bóstwa po to, żeby przyjąć człowieka z całą jego biedą, ze wszystkimi jego doświadczeniami, z całym jego życiem. I to jest nowina, która całkowicie wywraca życie. I to jest nowina, która całkowicie winna zmienić życie. Dlatego, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, nie zrozumieją tej dobrej nowiny ludzi, którzy chcą żyć według starych przyzwyczajeń. Wlewa się młode wino do nowych bukłaków, nie do starych. Dlatego też Ewangelia ma w sobie taką nowość, która powoduje, że ta nowość Ewangelii powinna rodzić nowość życia. Jeśli ktoś myśli o Bogu, w koncepcjach pogańskich, o Bogu, który gdzieś jest, o Bogu, który nie jest Ojcem, o Bogu, który nie interesuje się moim życiem, to nie rozumie chrześcijaństwa. Jeśli myślę, że Bóg to jest ten, który mi czegośkolwiek zazdrości, jeśli myślę, że Bóg to jest ten, który czegokolwiek mi zabrania, który czyha na moją wolność, jest zagrożeniem mojej wolności, albo jeżeli myślę, że Bóg jest Bogiem obojętnym, to wszystko nie jest chrześcijaństwo. Właśnie w tym betlejemskim żłóbku Bóg mówi: jestem z tobą, Emmanuel. jak bardzo chcę być z Tobą. Tu idziemy do tematu dzisiejszego dnia. Żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Chcę być z Tobą tak blisko, jak jest blisko mąż i żona. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii na pytanie, dlaczego apostołowie nie poszczą, podczas gdy Żydzi zachowują mnóstwo przykazań, mnóstwo zasad, zatracając ich ducha, Jezus odpowiada, czyż mogą goście weselnie się smucić, jeśli mają swego oblubieńca? To jest zasadnicze nowum chrześcijaństwa, że Chrystus chce wejść w rolę oblubieńca. Nie kogoś dodatkowego do mojego życia. Nie kogoś, kto jest gościem w moim życiu. Ale kogoś, kto jest w moim życiu obecnym i bez którego moje życie całkowicie się zmienia. Zdecydowana większość z was tutaj obecnych to są małżonkowie. Część przygotowuje się do związków małżeńskich. I dlatego pytamy, jaka jest ta miłość małżeńska? Jaka jest ta miłość oblubieńcza? To jest miłość, w którą człowiek wchodzi całym sobą. To, co mówi Kościół, co mówi prawo kościelne. Celem małżeństwa staje się szczęście doczesne i wieczne małżonków, a dopiero na drugim miejscu jest zrodzenie, wychowanie potomstwa. Ale żeby tak się stało, ja muszę wejść z przyrzeczeniem, że będę Cię kochał, będę Tobie wierny i będę z Tobą aż po wszystkie dni mojego życia, dopóki śmierć mnie nie rozłączy. Takiej miłości chce od nas Bóg. Do takiej miłości Chrystus nas zaprasza. On chce wejść w relację oblubieńczą, tak żeby człowiek zaczął traktować Chrystusa jako cząstkę swojego ja. Dramat rodziny zaczyna się wtedy, kiedy z dwojga ja, bo mamy właściwą koncepcję małżeństwa, nie z dwóch, z dwojga ja. Kiedy z tego dwojga ja rodzi się jedno ja. I dramat małżeństwa zaczyna się wtedy, kiedy te dwoje ja chce żyć jako oddzielne ja. Dlatego zobaczcie, co się czyni, kiedy człowiekowi brakuje miłości. Na jednej z kateches, było to już 4 lata temu, może Bartosz słucha dzisiaj tego kazania. Wiedząc o tym, że mój uczeń prowadza się z jakąś dziewczyną, zapytałem go o to, Bartosz, załóżmy, że kiedyś ożenisz się ze swoją dziewczyną. Do kiedyś z nią byś był? Ludzie, którzy byli wychowywani w moich czasach, w czasach też księdza proboszcza, bo jesteśmy z tego samego rocznika, każdy by powiedział, jak to dokąd? Cóż to za pytanie? Ale współczesny człowiek inaczej pyta i współczesny człowiek inaczej rozumie. W naszych czasach małżeństwo, kapłaństwo jest do końca. A Bartosz mówi, dopóki się da. To znaczy, że z góry zakładam taką sytuację, w której nie da się już żyć razem. Co więcej, moi drodzy, wierzcie mi z doświadczenia pracy na parafii, myślę, że połowa małżeństw zawieranych w kościele jest nieważna wewnętrznie, ponieważ wielu chociaż pięknie zaświadczy w protokole rozmów kanonicznych, że tak akceptują naukę Kościoła co do wierności, nierozerwalności. W duchu myślą, jeśli mi się nie uda, będzie z następnym, z następną. Ale kiedy zakładam czasowość, ograniczoność związku, to wtedy nie jestem w stanie zaangażować się cały. I wtedy właśnie rodzi się pytanie przy różnych sytuacjach mojego życia, co ja z tego mam? A przy różnych zawirowaniach, przy różnych okolicznościach, które zrodzą się w życiu, przy różnych zakochaniach, które mogą mieć miejsce w małżeństwie. Wtedy daję tę definicję miłości, którą czytamy z kolorowych gazet, z internetu, z telewizji. Mam prawo być szczęśliwy. Mam prawo być szczęśliwa. Mam prawo szukać innego życia. A to, co było dotąd, to co to jest? W W małżeństwie nie planuje się czasowości. Bo małżeństwo z tej racji, że jest ukierunkowane na szczęście, jest ukierunkowane na zrodzenie i wychowanie potomstwa, ono domaga się wierności, odpowiedzialności i wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i właściwe przygotowanie się do tego zadania. Dlatego małżeństwo może być obrazem wiary pod jednym warunkiem, że po pierwsze Chrystusa uczyni oblubieńcem, a po drugie, że zechce podjąć taką decyzję, by Chrystusa poznać, ukochać i nieustannie się angażować. Czy mogę nazwać Chrystusa swym oblubieńcem? Popatrzcie, jak wielu z nas powtarza jak mantrę paciorki, jak wielu z nas powtarza przy konfesjonale, zapominam się modlić. Pokaż mi małżeństwo, w którym małżonkowie zapominają ze sobą rozmawiać. Wielu z nas znajdzie powody opuszczenia niedzielnej mszy świętej. Pokaż mi szczęśliwe małżeństwo, w którym szuka się okazji, ażeby nie być w domu. Czy Chrystus jest moim oblubieńcem? Czy rzeczywiście chcę przyjąć tego Boga, który jest Bogiem ze mną? Emmanuel. Nie Bogiem obok. Nie Bogiem, którego zapraszam na parę dni, a potem mówię dosyć święta. Zresztą zobaczcie. Myślę, że w większości, jak nie wszyscy, byliśmy tutaj u spowiedzi adwentowej. Być może już padły jakieś grzechy. I co? Czekamy Wielkiego Postu. Bo głupio znowu uklęknąć do kratek konfesjonału. Głupio znowu zmierzyć się ze swoimi grzechami. Głupio znowu powiedzieć, upadłem, ale chcę wstawać. A przecież grzech to zerwanie relacji. Ksiądz Piotr siedzi w konfesjonale. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj z Komunią Świętą. Ale nie idźmy tylko po to, żeby na zdjęciu dobrze wypaść. Ale zobaczcie, jak trudno na nowo się podnieść. Tak jak czasami trudno w małżeństwie wyciągnąć pierwszą rękę, bo zawsze ona jest winna, albo on jest winien. Niech zrozumie. Dzień, dwa, trzy. A wierzcie mi, że są takie rodziny, że czekają latami. Czy to jest małżeństwo? Chrystus nie chce być obok. Chrystus chce być oblubieńcem. I to jest zasadnicza nowość chrześcijaństwa. Jeśli Boga chcesz zaprosić tylko na chwilę do swojego życia, na wyjątkowe okazje, to nie jest Bóg z nami. To dzieli świat na sakrum i profanum. Te miejsca, gdzie są Boże i te miejsca, gdzie jestem ja, ze swoimi popędami, pożądliwościami, pragnieniami, nieuczciwościami i tak dalej. A przecież Bóg przychodzi jako oblubieniec. Tylko z wiary, która czyni Boga cząstką mojego życia. Tak jak w małżeństwie. Jeśli się ożeniłem, jestem zawsze mężem. Jestem zawsze żoną. Nawet gdy jestem w pracy za granicą, nawet jak jestem w delegacji. Kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, jestem wszędzie księdzem. Jeśli przyjąłem Boga, to jestem zawsze wierzącym. I w domu, i w szkole, i w pracy, i w parlamencie. I jako lekarz, i jako poseł, i jako policjant. Jestem wszędzie wierzącym. Chyba, że wybierzemy opcję Boga Pogan, któremu złożymy ofiarę, udobruchamy, zapalimy świeczkę, ale swoim życiem będziemy żyć zupełnie oddzielnie, inaczej. Zupełnie obok. Tylko wtedy, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, wino młode rozrywa bukłaki. Nowość Ewangelii to jest nowość życia. Jest to życie, które zmienia ten świat. I wierzcie mi, ten świat chce zmiany. Ten świat pragnie życia. Ten świat ma dosyć namiastek. Ma dosyć różnych boziów. Ten świat chce ludzi, którzy mają Boga. I za wstawieństwem błogosławionych męczenników jesteśmy do tego świata posłani. Amen.